i w Jego mocy chodzić. Kochani, zanim będziemy czytali Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, będziemy czytali od 17 rozdział, od 11 wersetu i z 18 pierwszych 8 wersetów. To jest 1122 strona, 1122. Ale zanim będziemy czytali ten fragment Słowa Bożego, ja chciałem podać do wiadomości takie ogłoszenie. Otóż, kochani, mamy nadzieję, tak na 90% w tej chwili już to wiem. Brat Rysiu Juchnik do mnie dzwonił wczoraj i podał, że jest możliwe, że przyjedzie tutaj do nas z bratem Mandzinim. Pamiętacie brata Mandziniego? Taki wielki człowiek, prorok Boży, który przekazuje słowo od Pana. Ci, którzy mają coś na sumieniu, to lepiej, żeby na nabożeństwie nie byli, bo to wiecie, jak to jest z prorokiem. Nie, on tak nie wytyka, nie pokazuje i nie mówi. Nie, tak, nie bójcie się tego, nie. To tak uprzedzam, żebyście nie zrobili tego błędu, jaki ja zrobiłem, kiedy pierwszy raz posłyszałem, że prorok ma być. To ja tak sobie pomyślałem, to ja raczej chyba na spotkanie się nie udam. No bo tam nie wiadomo, niby wszystko wyznałem, ale jak coś zapomniałem, a on tak to wytknie, powie, ty grzeszniku, wstań, do ciebie mam słowo i to słowo jest takie. I zaczyna mówi Pan, ponieważ to i to, wiecie, nie, to prorok tak nie działa. Wiedzmy o tym, jest to Boże działanie, a Bóg jest tym, który działa naprawdę w miłości i chce dobra naszego. Dlatego, kochani, jest możliwe, że 30 listopada, w ostatnią niedzielę listopada, przyjedzie do nas brat Mandzini, Ted Mandzini. On u nas już był i nie jedna osoba już skorzystała z tego słowa, które Pan przez niego do nas przekazywał. Dlatego módlmy się o to, aby to rzeczywiście doszło do skutku i mam nadzieję, że tak. Jeszcze tylko potwierdzenia czekam, ale już zostało to zapowiedziane, że tak właśnie będzie. Dlatego cieszymy się i będziemy się modlić, aby Pan pobłogosławił ten czas. A teraz, kochani, dzielmy się Słowem Bożym, aby Pan nas dzisiaj ubłogosławił. Kochani, Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 wersetu czytamy. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić o to tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Odpowiadając, mówią do niego, gdzie, panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Powiedział też im podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał, potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada? A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kochani, taki ciekawy fragment Słowa Bożego. Takie połączenie, jakby zlepek kilku wydarzeń i kilku spraw, które miały miejsce. I kiedy tak patrzymy i chcemy w tej podanej nam przez Ewangelistę Łukasza materii się rozeznać, co też Jezus Chrystus chciał przekazać swoim uczniom, dlaczego te wydarzenia zostały tak ułożone, nie inaczej, widzimy, że jakby centralny punkt tego całego słowa, które tutaj przeczytaliśmy, to jest Królestwo Boże. Ale to Królestwo Boże zostało przez Jezusa Chrystusa, wyjaśnienie w zasadzie tego Królestwa Bożego zostało tak konkretnie zagmatwane, że w zasadzie nie bardzo wiadomo, co to Królestwo Boże, to co to takiego jest, prawda? Wydawałoby się, przyszli do Jezusa Chrystusa ludzie uczeni, ludzie, którzy mieli duże poznanie zakonu Bożego, no i przyszli, zdawałoby się, zadali proste pytanie, prawda? Normalne, proste pytanie, takie oczywiste, normalne. I mówią do Jezusa Chrystusa tak. Kiedy przyjdzie Królestwo Boże? A Jezus Chrystus zamiast jasno i wyraźnie powiedzieć, słuchajcie, kochani, Królestwo Boże przyjdzie w 1232 roku, 7 sierpnia, przyjdzie w jakim miejscu, na terenie takim i takim, obejmie takie i takie państwa, to plącze, kręci i w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi Jezusowi Chrystusowi, prawda? No bo słuchajcie, pytanie jest zasadniczo proste, prawda? Kiedy przyjdzie Królestwo Boże? No to powiedz przecież, kiedy to Królestwo Boże przyjdzie, jak człowiek, normalnie odpowiedz ludziom, nie? No przecież nie masz przed sobą ludzi, którzy nic nie rozumieją. A Jezus Chrystus wypowiada do nich, patrzcie, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Kiedy przyjdzie Królestwo Boże? A Jezus Chrystus odpowiada tak, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. To jest pierwsze, co Jezus Chrystus powiedział. Nie przychodzi dostrzegalnie, czyli to w ogóle nie jest odpowiedź na to pytanie. Bo oni nie pytali, jak przyjdzie Królestwo Boże, czy gdzie będzie to Królestwo. Oni zapytali, kiedy przyjdzie Królestwo? A Jezus Chrystus mówi o Królestwie, że ono nie przychodzi dostrzegalnie. W ogóle mówi o sposobie przychodzenia Królestwa. A kiedy dalej zaczyna rozjaśniać tą sprawę, to jeszcze bardziej gmatwa. Ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam. Mówi o umiejscowieniu Królestwa. Oto bowiem Królestwo jest Boże pośród was. Czyli Jezus Chrystus w tym momencie mówi, że Królestwo Boże nie przyjdzie i nie mówi gdzie, tylko mówi, że Królestwo Boże już jest, w zasadzie już ono przyszło, wcale nie przyjdzie, tylko jest pośród was. No to co, po kawałeczku Królestwa każdy w kieszeni gdzieś ma, czy w portfelu włożone, no jak to Królestwo w zasadzie funkcjonuje? W zasadzie o czym Jezus Chrystus w ogóle mówi? I dalej, kiedy zaczyna kontynuować, to w zasadzie tak od tego 20 aż do 37 wersetu mówi niby ciągle to samo i rozszerza to zagadnienie. W zasadzie całe pojęcie Królestwa Bożego jeszcze bardziej gmatwając, prawda? Bo mówi, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, nie ujrzycie. I to mówi do uczniów, prawda? Czemu niby uczniowie mieliby nie ujrzeć? No nie wiem, czemu mieliby nie ujrzeć. Przecież uczniowie powinni wszystko widzieć, prawda? Będą mówić do was, oto tu jest, oto tam, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Teraz jak Syn Człowieczy będzie przychodzić, to będzie tak jak błyskawica zabłyśnie, świeci z jednego krańca na nieba aż na drugi. To tak jak błyskawica, wiecie jak błyskawica zabłyśnie, prawda? To widzicie gdzieś tam i przez całe niebo dookoła wszędzie jakby zabłysnęło. To tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Będzie takie widoczne, że nie będzie to, nie umknie niczyjej uwadze. Niektórzy się boją, że Jezus Chrystus przyjdzie i nie zauważą tego. A Słowo Boże mówi, że to jest niemożliwe, żeby nie zauważyli, jak Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, przychodzi, prawda? Bo to będzie tak jak z błyskawicą. Niemożliwe jest nie zauważyć. Lecz przedtem musi wiele cierpieć, być odrzucony przez to pokolenie. I tutaj zaczyna wspominać czasy Noego, czasy Lota, o tym, jakie kataklizmy przyszły. I teraz w czasach ostatecznych, jak to będzie w owym dniu, jeśli ktoś na dachu, to niech nie schodzi do dołu, żeby wziąć jakiekolwiek rzeczy. Wspomnijcie żonę Lota i takie nauczanie. I kiedy ludzie tak słuchają i dowiadują się, że dwie będą mleć w jednym miejscu, jedna będzie zabrana, druga zostawiona, dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, to zrodziło się pytanie w sercach tych ludzi. Oni tak słuchali tego wszystkiego, słuchali, nie mogli się rozeznać w tym wszystkim i w końcu tak jakby nie wytrzymali i to pytanie wyskoczyło im od razu. Panie, mówisz to wszystko, ale gdzie to wszystko? I odpowiedź Jezusa Chrystusa to jest jeszcze bardziej dziwna. Jezus Chrystus odpowiada, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy i odszedł sobie. No czy to jest odpowiedź na pytanie poważnych ludzi? No kochani, no zobaczmy, jak Jezus Chrystus traktuje swoich słuchaczy. No nie dość, że nie odpowiada na pytanie, a jeśli jak już rozwinął wszystko i wciągnął ich w całe zagadnienie i oni już wykazali jakieś zainteresowanie, no dobrze, no to wszystko, to tak się będzie działo i tak się będzie działo i będzie wzięty, drugi zostawiony i to, no ale Panie, ale gdzie, kiedy to? Tam, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. No i weź tu zrozum, co Jezus Chrystus chce powiedzieć. Kochani, powiedzmy sobie tak. Z Królestwem Bożym to jest taki trochę problem. Bo z Królestwem Bożym to nie jest tak, jak z królestwami ziemskimi i z państwami ziemskimi, które mają granice. Wiecie, może troszkę łatwiej jest zrozumieć, kiedy będziemy mówili na przykład o Unii Europejskiej. Prawda? To jest pewien rodzaj królestwa, prawda? Gdzie jest Unia Europejska? No właśnie, we Francji, w Wielkiej Brytanii jest Unia Europejska, czy w Polsce jest Unia Europejska? Gdzie jest Unia Europejska? Pośród was jest Unia Europejska, tak? Wszędzie tam, gdzie wy jesteście, tam jest Unia Europejska, prawda? Wiecie, wydawałoby się, że to jest jakieś tak troszkę podobne, prawda? Troszkę podobne. No bo Królestwo Boże to jest coś, na wzór czego właśnie Unia Europejska powstaje, ale tym zagadnieniem nie będziemy się dzisiaj zajmować. Królestwo Boże to w zasadzie kiedy powstało? Wiecie, kiedy powstało Królestwo Boże? Jak Jezus Chrystus na ziemi przyszedł? Czy jak był wjazd Jezusa Chrystusa triumfalny do Jerozolimy? Czy może jak zmarł na krzyżu Golgoty, został złożony w grobie i zmartwychwstał? To wtedy Królestwo... Czy może w dniu zesłania Ducha Świętego Królestwo Boże powstało? W którym momencie powstało Królestwo Boże? Kochani, Królestwo Boże zawsze było, nigdy nie powstało. Ono zawsze było. Wiecie, co to jest Królestwo Boże? To jest panowanie Boga. To jest władza Boga. Powiedzcie mi, kiedy władzy Boga nie było? kiedy nie było królowania Boga? Kiedy nie było królowania Boga? Gdzie nie było królowania Boga? A no właśnie, kochani, wszędzie tam, gdzie Bóg pozwoli, aby nie było Jego królowania, to Jego królowania nie będzie. Gdzie Bóg dopuści, bym powiedział, to tam królowania Bożego nie ma. A wiecie, gdzie nie ma królowania Bożego? No w sercach tych ludzi, którym Bóg powiedział, ja daję wam wolną wolę, wy wybieracie, czy ja panuję w waszych sercach, czy nie. I ludzie decydują, a ty nade mną panować nie będziesz. I to jest miejsce, gdzie nie ma królowania Bożego. To jest miejsce, gdzie nie ma Królestwa Bożego. I w zasadzie ludzie, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa, faryzeusze, nie powinni zadawać pytania, gdzie jest Królestwo Boże, albo kiedy przyjdzie Królestwo Boże, tylko powinni się zapytać jak? Gdzie nie ma Królestwa Bożego? Powiedz nam, gdzie Królestwa Bożego nie ma? Bo Królestwo Boże jest wszędzie. Czy ten świat stworzony przez Boga został stworzony przez Boga, czy przez kogoś innego? No przecież wiemy dobrze, że przez Boga został stworzony. Jeżeli Bóg sobie coś stworzył, to poddał to sobie, czy też nie poddał tego sobie? No wiadomo, że to jest Jego poddane. To jest Jemu wszystko poddane, absolutnie wszystko. Jeśli coś nie jest Jemu poddane, to zostanie poddane. Tylko to, co się zbuntuje przeciwko Bogu, to nie jest Bogu poddane. I to wtedy nie jest Królestwo Boże. A więc patrzmy, Królestwo Boże jest wszędzie. I teraz albo ludzie wchodzą pod to panowanie, albo nie wchodzą pod to panowanie. Albo uznają, że Bóg jest ich władcą, albo nie uznają, że Bóg jest ich władcą. I wszystko w zasadzie powinno się obracać wokół tego właśnie zagadnienia. Królestwo Boże w życiu naszym, Królestwo Boże wokół nas, Królestwo Boże na ziemi, Królestwo Boże w niebie, Królestwo Boże w podziemiach, Królestwo Boże w morzu, Królestwo Boże wszędzie. Wszędzie jest Królestwo Boże, wszędzie jest władza Boża, wszędzie jest Boże panowanie i wszędzie potrzebna jest Boża mądrość. I dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, abyśmy w pierwszej kolejności szukali. Najpierw szukali czego? Królestwa Bożego, bo to jest właśnie najważniejsze. Jak się znajduje Królestwo Boże? No mamy zasadniczo dwa wersety, które nam mówią o tym, jak z tym Królestwem jest. Jest to opisane w Ewangelii Jana w 3:3 i 3:5. Jest to rozmowa Jezusa z Nikodemem. I tam jest powiedziane w 3:3, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Królestwa Bożego nie widzą ci, nie widzą i dlatego o nie pytają, nie widzą ci, którzy nie narodzili się na nowo. Nie narodzili się na nowo. Więc potrzeba jest narodzenia na nowo. I w 5:5 do tego samego Nikodema, ten sam Jezus Chrystus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc zobaczmy, są dwa zagadnienia tutaj omówione. Sprawa widzenia Królestwa Bożego i sprawa wejścia do Królestwa Bożego. Jeśli czegoś nie widzisz, to też i nie bardzo możesz tam wejść, prawda? A więc Słowo Boże nam mówi, że zagadnienie jest niezwykle ważne, że człowiek musi zobaczyć Królestwo Boże i musi do niego wejść. W jaki sposób człowiek ogląda Królestwo Boże i w jaki sposób do niego wchodzi? Otóż, kochani, Jezus Chrystus przez wiele miesięcy, przez kilka lat przebywał ze swoimi uczniami, ale przyszedł taki moment, dopiero po odejściu Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus dał tym swoim uczniom dar rozumienia Pisma. I oni dopiero zrozumieli, co to oznacza, co On do nich mówi. bo mógł do nich mówić, mógł im wykładać, ale oni tego nie byli w stanie zaakceptować, nie byli w stanie rozeznać się w tym wszystkim, nie mogli tego poznać i stąd są ich pytania. I stąd jest to pytanie, Panie, gdzie? Ale gdzie to się wydarzy, że jeden będzie wzięty, drugi zostawiony? Kiedy to wszystko będzie miało miejsce? No kiedy? Jezus Chrystus odpowiada w zasadzie bardzo sensownie. I to jest bardzo mądre, co Jezus Chrystus mówi. Tam, gdzie jest padlina, tam się zlatują sępy. Sępy nie zlatują się tam, gdzie nie ma padliny. One się zlatują tylko tam, gdzie jest padlina. W jaki sposób sępy poznają miejsce, gdzie jest padlina? W jaki sposób z bardzo dużej odległości poznają, że jest padlina i wszystkie lecą tam? Po zapachu. Wzrokiem patrząc, oglądając, wąchając, wyczuwając, mając dar, wyostrzony dar. Dlaczego inne zwierzęta nie zmierzają w tym kierunku? Bo albo padliną nie są zainteresowane, żywią się zupełnie innym pożywieniem, albo nie mają zmysłów odpowiednio wyostrzonych, żeby tam trafić. Ale zlatuje się ten gatunek, który ma wyostrzony zmysł do rozpoznawania. I ty i ja jesteśmy takimi osobnikami w Królestwie Bożym, którzy mają wyostrzone zmysły i poznają z daleka Królestwo Boże, to ja będę tam zmierzał. I zlatują się tam wierzący ludzie, gdzie jest Królestwo Boże. Oni się tam zlatują. Dlaczego żeście przyjechali w to miejsce? Dlaczego zgromadziliście się tutaj, a nie pod innym adresem? Jest wiele różnych zgromadzeń dzisiaj, w różnych miejscach i w naszym mieście nawet. Są różne miejsca, w których ludzie mogą się spotkać. Dlaczego zlecieliście się tutaj? No nie dlatego, że tu jest padlina. Dlatego, że tu jest Królestwo Boże. I my szukamy Królestwa Bożego. Chcemy w tym Królestwie być. Chcemy przebywać tam, gdzie jest Królestwo Boże. Tam, gdzie są cechy charakterystyczne występowania Królestwa Bożego, dzieci Boże tam się zlatują. Nie przyjeżdżamy tutaj ze względu na człowieka jakiegoś. Na jakiegoś konkretnego człowieka. Zgromadzamy się, bo jest taki, a taki człowiek, który tak i tak wygląda. Kochani, jeśli się zjeżdżamy razem i jest nas wtedy więcej, bo przyjeżdża jakiś człowiek, to co ten człowiek reprezentuje? Królestwo Boże. Dlatego się zlatujemy. Przyjedzie taki człowiek, czy taki człowiek, znamy go. Dlaczego chcemy tam być wtedy? Bo wiemy, że jak on jest, to coś nowego z Królestwa Bożego poznamy. Bóg nam objawi swoją wolę o swoim Królestwie. Powie nam, co to jest to królowanie, co teraz Bóg chce w naszym życiu uczynić. A Bóg chce zrobić w naszym życiu swój ustalony porządek. I my zgromadzamy się po to, żeby się dowiedzieć, co w moim życiu Jezus Chrystus chce zrobić. A On chce zrobić wiele dobrych rzeczy, wspaniałych rzeczy. Naprawdę chce w naszym życiu nam dać swoje błogosławieństwo, swoje uzdrowienie, rozwiązanie problemów. Chce nam ujawnić w naszym życiu pewne rzeczy, które leżą odłogiem, które naprawdę w naszym życiu mogą być pobudzone i wprowadzone w ruch. I może sprawić w naszym życiu większą aktywność, większe działanie, większą satysfakcję, więcej radości wlać do naszego życia. To wszystko się bierze oczywiście z Królestwa Bożego, z Bożego panowania nad sytuacją. My wielokrotnie w naszym życiu mamy tak wiele różnych zajęć, mamy tak wiele różnych prac do wykonania, że w końcu w pewnym momencie zaczynamy się gubić, prawda? Nie opanowujemy całej sytuacji. Co możemy powiedzieć o Bogu i Jego Królestwie? Kiedy to Królestwo rozszerzone jest w zasadzie na wszystko, gdzie jest Królestwo Boże? Wszędzie jest. I Bóg nad tym wszystkim jest w stanie zapanować? Da rady? Nawet nie trzeba o to pytać. Nie musimy się nawet zastanawiać nad tym, czy Bóg da rady. On to wszystko tworzy, On to wszystko utrwala, On to wszystko prowadzi, On to wszystko w mądrości swojej przewidział. Wszystko już wcześniej w Jego umyśle powstało. Zanim powstało, to powstało w myśli Bożej najpierw. Jeśli Ty chcesz coś w życiu swoim zrobić, to najpierw co robisz? Myślisz, jak to należy wykonać. Jeśli chcesz wykonać jakąś konkretną pracę, jeśli chcesz wykonać krzesło, drzwi czy okno, jeśli chcesz wykonać sprzątanie, to najpierw myślisz o tym, jak to się robi. To trzeba tak zrobić, to trzeba tak, to z tym, to tu ma być połączone, to w taki sposób ma być wykonane i wtedy to wykonujesz. Czasem nawet sobie jeszcze rysujesz. I Słowo Boże nam mówi, że Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący nasz, co zrobił z nami, żebyśmy dobrze funkcjonowali, żebyśmy dobrze wyglądali, żebyśmy mieli w życiu naszym powodzenie. To Słowo Boże mówi, że na rękach swoich nas wyrysował. Najpierw przewidział, najpierw przemyślał wszystko o Twojej sytuacji, najpierw przewidział wszystko o Twoim życiu, później narysował to na swoje ręce, a później wszystko wykonał, a później wszystko wprowadził w życie, a później wszystko zrealizował. Kochani, i to jest właśnie Królestwo Boże. Ale kiedy mówimy o Królestwie Bożym, to musimy też wziąć pod uwagę tą rzecz, że Królestwo Boże ma swoje konkretne sposoby funkcjonowania. I w Królestwie Bożym może wszystkich dzisiaj sposobów działania nie będziemy omawiać, ale zastanowimy się nad dwiema ważnymi rzeczami dotyczącymi Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest, powiedzmy sobie, bardzo ważne, dlatego że Słowo Boże nam mówi, że najpierw należy Go szukać. Wszystko inne odłożyć na bok, a najpierw szukać Królestwa Bożego. Wszystkie inne rzeczy zostaną nam przez Boga dodane, a my mamy szukać Królestwa Bożego. I funkcjonowanie Królestwa, każdego Królestwa, ma to Królestwo określone prawa funkcjonowania, prawda? Tak jak bierzemy pod uwagę jakieś państwo. Każde państwo to jest w pewien sposób jakieś królestwo, prawda? Czy to jest Polska, czy to jest Rosja, czy to jest Ameryka, czy jakiekolwiek inne państwo. Każde z państw ma trochę inny sposób działania, prawda? Ma inne prawa. Jeżeli chcą się zjednoczyć z kolei jeszcze w jedno wielkie królestwo, tak jak to zresztą Pismo Święte przewiduje, i chcą utworzyć Unię Europejską, a później Unię Światową, tak Słowo Boże mówi, że tak w takiej kolejności to wszystko będzie szło, to też muszą ujednolicić co? Prawo muszą ujednolicić. Zauważyliśmy, to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne. Państwa nie mogą sobą współdziałać, nie mogą być w Unii ze sobą, jeśli nie mają takiego samego prawa, jeśli nie funkcjonują dokładnie w ten sam sposób, czyli każde państwo musi przystosować swoje prawo. Jedno państwo przystosowuje, drugie państwo przystosowuje, wchodzą w Unię, bo mają takie same prawo, taki sam sposób działania. Czy mają oddzielne gospodarki? No mają oddzielne gospodarki, ale mają wszystkie te same prawa. I funkcjonują banki w ten sam sposób. No właśnie, te banki funkcjonują w ten sam sposób, jak na przykład amerykańskie banki. Co teraz? No jest problem. Jeżeli źle coś zacznie funkcjonować, to we wszystkich zaczyna źle funkcjonować. Ja się pytam, no co my mamy wspólnego z bankiem amerykańskim, że tam jakiś kryzys jest, to po co u nas kryzys? No bo wszystko tak samo działa. Jednakowo działa i wszystko jest połączone ze sobą w jakiś sposób. Kochani, w Królestwie Bożym, jak przyjdzie kryzys, tak, to wszystkich to obejmie, i ciebie, i mnie, i każdego, tak. Ja się pytam, kiedy przyjdzie kryzys w Królestwie Bożym? Wiecie, kiedy przyjdzie kryzys? Nigdy nie przyjdzie kryzys. A wiecie, dlaczego nie przyjdzie kryzys? Bo Królestwo Boże jest doskonałe. A jeśli Królestwo Boże jest doskonałe, dlaczego w zasadzie Królestwo Boże jest doskonałe? Dlatego, że Bóg jest doskonały. A królestwa ziemskie, które funkcjonują, i funkcjonowanie banków zostało utworzone, zostało wymyślane przez człowieka. Człowiek jest doskonały? Nie. I dlatego jego funkcjonowanie nie jest doskonałe. Co zrobić, żeby działanie człowieka było doskonałe? Doprowadzić do tego, by człowiek żył w królestwie nie swoim, tylko w królestwie Bożym. Wy nie jesteście z tego świata, Słowo Boże mówi. Nie jesteście z tego świata. Nie jesteście z tego królestwa. Jesteście obywatelami nieba. Jesteście obywatelami Bożego Królestwa. A więc dla ludzi z zewnątrz doskonałość jest tylko marzeniem, a dla was doskonałość jest spełnieniem. Doskonałość jest dla was dana przez Boga. W jaki sposób człowiek może stawać się doskonałym? Wchodząc do Królestwa Bożego i żyjąc według zasad Królestwa Bożego. Jakie to są zasady? Dwie dzisiaj tylko omówimy. I tylko dwiema się zajmiemy. I one są naprawdę ważne. I one są tutaj podkreślone. One są tutaj wymienione i one są naprawdę bardzo ważne. Otóż w 18 rozdziale, w pierwszym wersecie jest powiedziane, powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I 8 werset tego 18 rozdziału mówi, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Dwie zasady działania Królestwa Bożego, dwie, powiedziałbym, najważniejsze zasady Królestwa Bożego, to jest modlitwa i wiara. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne? Kochani, bo bez Boga na tej ziemi nic uczynić nie możemy. Nic nie możemy uczynić. Co to oznacza, że nic nie możemy uczynić? No pełno głupoty różnej możemy zrobić, jak najbardziej. Ale mówimy o rzeczach mądrych, o rzeczach przemyślanych, o rzeczach doskonałych. Bez Boga nic z doskonałych rzeczy uczynić nie możemy. Jest to niemożliwe dla człowieka, aby człowiek doskonałe rzeczy uczynił bez Boga, bez Bożego działania. A więc, kochani, musimy przyjść do Boga. A w jaki sposób przychodzimy do Boga? W jaki sposób z Bogiem rozmawiamy? W jaki sposób mamy z Nim społeczność? No poprzez modlitwę. Dlatego Słowo Boże mówi, w modlitwie jacy mamy być? Powinniśmy zawsze się modlić i co robić? Nie ustawać. Nigdy nie przestać się modlić. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, tak z ręką na sercu, nie musicie teraz mi tego pokazywać, bo będę widział, że coś jest nie tak, więc tak, z ręką na sercu powiedzieć bardzo szczerze, czy w swoim życiu dbamy o modlitwę, czy naprawdę się modlimy, ile się modlimy, jak często się modlimy, czy codziennie się modlimy, przez ile czasu się modlimy, czy rozmawiamy z Bogiem. Czy mamy z Nim społeczność? Czy mamy stały kontakt z tym, który może uczynić, że nasze działanie będzie miało swoje rozwiązanie? Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, jesteśmy w Królestwie Bożym, a żyjemy na ziemi. Jesteśmy w Królestwie Bożym, a chodzimy po tych niedoskonałych przedmiotach. Stąpamy po nich, a potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Mamy pracę. Albo prawie już straciliśmy pracę. Praca nasza źle idzie. Rozpada się wszystko. Idziemy bardzo prostą drogą do bankructwa, na przykład. Albo widzimy, że w pracy naszej tak się układają sprawy, że wkrótce możemy zostać zwolnieni z naszej pracy. Różne rzeczy się wydarzają. I w szkole różne rzeczy się wydarzają. Patrzymy na nasz organizm, o! Przeziębienia, a teraz następna jeszcze choroba i jeszcze następna choroba. Zastanawiamy się, jak z tego wszystkiego się wychodzi? Ano, kochani, jesteśmy w Królestwie Bożym. Jesteśmy w Królestwie Bożym i w Królestwie Bożym obowiązują bożo-królewskie zasady, że tak powiem. Powinniśmy wprowadzać te zasady do życia, a więc stajemy przed Bogiem w modlitwie i nie ustajemy, i nie ustajemy, i nie ustajemy. Jezus Chrystus dał im przykład. Najpierw im powiedział, co to jest to królestwo, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że Królestwo jest wszędzie i w zasadzie to trzeba być ślepym, żeby Królestwa Bożego nie widzieć, bo ono jest, po prostu jest i albo do niego wstępujesz, albo go nie uznajesz i żyjesz sobie według swoich własnych zasad. I Jezus Chrystus zaraz po tym od razu podaje, kochani, ale królestwo moje, jeśli to królestwo ma być prowadzone, jeśli macie być uczestnikami tego królestwa, jeśli macie być obywatelami nieba, jeśli wszystkie rzeczy w waszym życiu mają się dziać według moich zasad, to musicie się modlić i nigdy nie przestawać. Nie ustawajcie w modlitwie. W modlitwie bądźcie, tak jak czytamy w Rzymian 12 rozdział, 12 werset, W nadziei radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie niezłomni, niezłomni. Kolosan 4:2 czytamy, w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. 1 Tesaloniczan 5 rozdział 17 werset, bez przestanku się modlcie. To jest dokładnie to samo, co tu jest powiedziane. Zawsze się modlić i nie ustawać. Jako przykład tego, jak to należy robić, żeby zawsze się modlić i nigdy nie ustawać, dał przykład o niesprawiedliwym sędzi i kobiecie, która do niego przyszła, wdowie, która potrzebowała pomocy, która potrzebowała obrony, a poszła do takiego jakiegoś dziwnego sędziego, żeby ją wziął w obronę. Poszła do niego i mówi, weź mnie w obronę. Nie, kobito, daj mi spokój. I dlaczego ją wziął w obronę? Dwóch rzeczy się bał. Dwóch rzeczy, jest to powiedziane wyraźnie. On Boga się nie bał, ludzi się nie wstydził, ale z dwóch powodów wziął ją w obronę. Po pierwsze, wziął ją w obronę dlatego, że była natarczywa. Naprzykrzała mu się. Chodziła za nim, jęczała, gadała, prosiła, różne rzeczy robiła, różne wybiegi. On tylko wychodzi gdzieś za jakiegoś murku na ulicy i już stoi takowy, weź mnie w obronę, kobieto, daj mi spokój. Gdzieś znowu wchodzi do jakiegoś sklepu, patrzy znów ta kobieta, weź mnie w obronę. Gdzie nie wszedł, co nie zrobił, prawie że w sypialni już jego była. Otwiera drzwi do sypialni, tam ta kobieta stoi, weź mnie w obronę. Ja oczywiście tak żartuję. Ale kochani, jemu już się śniło to po nocach. Budzi się z krzykiem, bo widzi tą kobietę, twarz tej kobiety, jak się przybliża i mówi, weź mnie w obronę, weź mnie w obronę. W końcu już miał dosyć. I jeszcze drugi powód, dla którego wziął ją w obronę, to żeby w końcu się kobieta nie zdenerwowała i go w twarz nie uderzyła. To jak on by się bał uderzenia w twarz. To nie o to chodzi. On się ani Boga nie bał, ani ludzi nie wstydził. Ale to jakoś tak, no w twarz być bitym, to jakoś... Pomyślał sobie, no już ta kobieta jest taka natarczywa, że pewnie w końcu nie wytrzyma. Zdenerwuje się, go w twarz przyłoży. No to już wezmę ją w obronę. Jak sobie wyobrażacie taką natarczywość wobec Boga? Powiecie, to jest niemożliwe, żeby do Boga być takim natarczywym. Ale Jezus Chrystus, który jest Synem Bożym, czy nie? Jest Synem, a to wierzycie, że jest Synem Bożym. Jezus Chrystus, Syn Boży, podał to jako dobry przykład. Powiedział, słuchajcie, mam dla was dobry przykład. I ten dobry przykład to jest natarczywa kobieta, która nachodzi sędziego, na okrągło go nachodzi, cały czas mu gada, cały czas i nie przestaje. Jezus Chrystus mówi, ja jako Syn Boży to wam radzę, znam mojego Ojca bardzo dobrze. Jeśli chcecie coś u Niego uzyskać, to bądźcie jak ta kobieta. Natarczywi, natarczywi, cały czas przychodźcie do Ojca i proście, i proście, i proście. A jak będziecie prosić, to będzie wam, a znacie to słowo. Proście, a będzie wam dane. Kołaczcie, a otworzą wam. A jak nie kołaczecie, to możecie tam stać sobie 20 lat, nawet 100 lat. Nikt nie wie, że wy tam stoicie. Trzeba dać znać, że się stoi. Puk, puk, puk. Tutaj jestem. Kto tam? To ja. Czego chcesz? Pomocy. Daj spokój. Puk, puk, puk. Kto tam? To znowu ja. Czego chcesz? Pomocy. Przychodzisz tak do Boga? Masz problem w swoim życiu jakiś? No na pewno masz. Na pewno masz. Masz różne problemy. Ile razy z tym problemem przyszedłeś? Prosiłeś Pana o rozwiązanie tego problemu? No jeszcze nie, ale mam zamiar, mam zamiar, mam zamiar. Bo ty mówisz, że ty masz zamiar wołać o rozwiązanie twojego problemu, że dopiero masz zamiar? Ja się pytam, czy może 100 razy już prosiłeś, a może już 1000 razy prosiłeś? Wiecie, ja w swoim życiu miałem niektóre takie sprawy, niektóre takie problemy, z którymi przychodziłem przed Boże oblicze, no nie przesadzę, jak powiem, 500 razy. I wiecie, co uzyskałem? Dostałem to, o co prosiłem. Naprawdę dostałem. Ale cały czas prosiłem. Wiecie, ja nawet w swoim życiu miałem taką sytuację, że byłem lepszy od apostoła Pawła. Bo apostoł Paweł tylko kilka razy prosił o rozwiązanie. Bóg mu powiedział, więcej mnie o to nie proś, bo nie dostaniesz. Ja taką odpowiedź dostałem i dalej prosiłem. Nie wiem, czy na korzyść, czy nie, ale dostałem. No prosiłem, nie przestałem i tak. A co myślę sobie? Nie da Pan, to nie da. On jest Panem, On jest władcą, On ma prawo nie dać, oczywiście. Ale co tam? Przecież się na mnie nie nagniewa, jak będę prosił. I prosiłem dalej. I prosiłem, i prosiłem, i prosiłem, i dostałem. Kochani, Bóg mówi, żebyśmy prosili. A więc, żebyśmy się modlili. Żebyśmy z Bogiem naszym rozmawiali. Kochani, do tego wszystkiego jeszcze druga rzecz jest ważna w Królestwie Bożym, ta druga zasada. I w zasadzie Królestwo Boże, działanie i funkcjonowanie Bożego Królestwa na tych dwóch zasadach się opiera. A druga zasada to jest zasada wiary. Zobaczcie, sam Jezus Chrystus zastanawia się nad taką rzeczą i mówi tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Czy znajdzie wiarę na ziemi? Kochani, jest to pytanie niezwykle ważne. Wiecie, dlaczego Jezus Chrystus o tym mówi, czy znajdzie wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie? Dlatego, że jest podany wcześniej ten przykład przed omawianiem sprawy Królestwa Bożego przez Jezusa Chrystusa. Jest podany ten przykład o tych 10 trędowatych, którzy przychodzą przed oblicze Jezusa Chrystusa. W zasadzie blisko Niego nie stają, z daleka stają i wołają do Niego. Mistrzu, mistrzu, ej ty, mistrzu! Jesteśmy trędowaci, uzdrów nas! I co Jezus Chrystus do nich powiedział? Idźcie, pokażcie się kapłanowi. No to też niby taka odpowiedź, no najpierw uzdrów, to pójdziemy, nie? Ale kiedy Jezus Chrystus do nich powiedział, idźcie, ukażcie się kapłanowi, to co oni zrobili, wszyscy 10? Jeden tylko poszedł, czy nie? Wszyscy poszli. Na jakiej podstawie oni tam poszli? Kapłanowi się idzie okazać, jeśli już jakaś zmiana jest. Dopóki nie ma zmiany, nie ma po co do kapłana iść. Idzie się, jak się dochodzi do wniosku, że już się jest czystym. Żeby sprawdził, czy na pewno jestem czysty. Oni wszyscy, wszystkich 10 uwierzyło. Oni uwierzyli wszyscy. Wszyscy uwierzyli, że jak będą szli do kapłana, to będą oczyszczeni. I kochani, do jednego z nich, tylko na końcu jest powiedziane, i rzekł mu, wstań, idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. Czy ten jeden tylko miał wiarę, poszedł i został uzdrowiony? Wszyscy. Oni wszyscy mieli wiarę. Oni wszyscy mieli wiarę. I wszyscy poszli. I wszyscy w drodze zostali uzdrowieni. Zostali oczyszczeni. Poszli pokazać się kapłanowi. Jeden wrócił podziękować. Tylko jeden wrócił podziękować. Ale wrócił podziękować do najwyższego kapłana. On się przyszedł pokazać kapłanowi. On nie pomylił kierunków, nie. Tamci pomylili kierunki. On przyszedł do tego właściwego kapłana. Tyś mnie oczyścił, więc ja przychodzę do ciebie. Zobaczmy, że on pada na twarz przed nim, składa mu pokłon, nie jako jakiemuś dygnitarzowi. Przychodzi i składa mu pokłon jako temu, który jest Bogiem. On uznaje jego władzę. On staje przed najwyższym kapłanem i mówi, patrz, sprawdź, zobacz, jestem czysty. A Jezus Chrystus mówi, idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła. I kochani, zwróćmy na to uwagę, że Jezus Chrystus podaje ten przykład na początku, zanim omawia sprawę Królestwa Bożego. Ale na końcu, kiedy omawia Królestwo Boże, podaje, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Teraz można ją znaleźć. Tych 10 miało tą wiarę. Wspomniana jest jeszcze kobieta wcześniej, w tej samej Ewangelii, na początku, w 7 rozdziale. Jest wspomniana kobieta, która miała wiarę. I ze względu na wiarę w jej życiu się działy rzeczy. W tym czasie, kiedy Jezus Chrystus po tej ziemi chodził, dało się znaleźć wiarę. Dlaczego Jezus Chrystus mówi, że kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, czyli u kresu dni, zastanawia się, czy wtedy dopiero znajdzie wiarę. Teraz, mówi Jezus Chrystus, to jeszcze da się znaleźć. Ale wtedy, później, na końcu, czy się da znaleźć wiarę? Czy się da znaleźć takich ludzi, którzy będą mieli wiarę? Wiecie dlaczego? Dlatego, że sytuacja ogólnoświatowa w tym życiu rozwija się w kierunku zabierania ludziom wiary. Wszystko, co szatan czyni, to jest pozbawienie ludzi wiary, zaufania do Boga, żeby ludzie stracili nadzieję, żeby ludzie stracili nadzieję na rozwiązanie swojej sytuacji. Dzisiaj może jesteś na tym miejscu i siedzisz i zastanawiasz się, moja sytuacja, czy w pracy, czy w domu, czy w zdrowiu, czy w moim organizmie, czy w mojej rodzinie, jest beznadziejna. On tu mówi o takich rzeczach, Królestwo Boże, jakieś święte rzeczy, jakieś doskonałości. Kiedy u mnie w moim życiu w zasadzie wszystko się wali. Nie widzę rozwiązania, nie mam żadnej nadziei. Kochani, to są te czasy ostateczne, w których szatan postanowił, że ludziom zabierze nadzieję, żeby oni nie mieli nadziei na rozwiązanie. Żeby oni nie mieli światła w swoim życiu, że coś pójdzie w dobrym kierunku. Że coś się rozwinie, że coś będzie dobrze szło, że coś dobrze się zakończy, że coś będzie miało dobrą przyszłość. Żebyś stracił nadzieję, że twoje sprawy będą szły dobrze. I dlatego Jezus Chrystus mówi, ja ze swej strony to udzielę pomocy. I to jest tu wyraźnie powiedziane. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Szybko weźmie ich w obronę. Bóg weźmie ich w obronę. Będziesz natarczywy, będziesz modlić się. Bóg weźmie cię w obronę. Ale czy będziesz miał wiarę? Czy masz wiarę? Bo Bóg cię weźmie na pewno w obronę. Ale żeby wziąć i skorzystać z tej obrony Bożej, trzeba mieć wiarę. Czy masz wiarę, że twoja sytuacja będzie rozwiązana? Że wszystkie rzeczy zaczną dobrze iść? Czy masz wiarę? Bo od tego zależy. Modlisz się, jesteś natarczywy i musisz mieć wiarę, że weźmiesz to. Bóg ci daje, weź. Ale ty musisz mieć wiarę, żeby to wziąć. Bierz, Bóg ci da. Musisz odzyskać nadzieję. Musisz zacząć widzieć światło w swoim życiu. Kochani, dobrze jest, kiedy słyszymy dobre Boże Słowo. Dobrze jest, kiedy słyszymy proroctwo odnośnie naszego życia. Dobrze jest, jeśli to wszystko odbieramy od Pana. Ale może być najwspanialsze proroctwo. Bóg może przez sługę swego proroka powiedzieć, w twoim życiu będzie taka wspaniałość i to przyjdzie do twojego życia i tamto przyjdzie do twojego życia. No takie cudowne rzeczy może ci Bóg obiecać. I wiesz o tym, że to nic z tych rzeczy może nie przyjść do twojego życia, jeśli nie masz wiary. Bo ludzie, dzieci Boże, w Bożym Królestwie biorą rzeczy od Boga poprzez wiarę. Poprzez wiarę. Bo jeśli chcesz posłuchać tego, co mówi szatan, jeśli chcesz posłuchać tego, co mówią jego poplecznicy, to na przykład posłuchasz, poczytasz sobie czasopisma, poczytasz sobie książki, a tam naukowcy mówią, że to wszystko, co tam o Noem, czy o Locie napisane, o Sodomie, o Gomorze, to... myślałeś, że to prawda. Oj, biedny człowiek. To wszystko nieprawda było. Wiecie o tym? Wiedzieliście o tym, że potop to nie był prawdziwy? To wcale nie był potop? Nie wiem, czy wiedzieliście. Albo to z tą Sodomą i Gomorą, z tym zniszczeniem. To bzdury, kochani. To nieprawda z tych rzeczy. Poczytajcie sobie, co naukowcy piszą. To są mądrzy ludzie. Oni naprawdę wiedzą. Oni to wszystko przebadali. Oni to przekopali wszystko. Oni to sprawdzili, jak to jest. To nieprawda to, co Pismo Święte mówi. Jeśli chcesz posłuchać, co szatan mówi, on ci da mnóstwo różnych dowodów, jakie chcesz. Które ci będą pasowały. No, to nieprawda. Rzeczywiście to nieprawda. To w ogóle nieprawda, że Bóg stworzył świat w 6 dni, 7 odpoczął. To w ogóle nieprawda. A później ci powiedzą, że to w ogóle nieprawda, że Bóg istnieje. Że Bóg to po prostu jest wymysł fantazji ludzkiej. Zacznie wymyślać różne rzeczy. Szatan ci podsunie, jakie chcesz myśli. Co chcesz zaakceptować, to on ci to podsunie. Dlatego Bóg mówi, jeśli chcesz coś ode mnie wziąć, to się bierze przez wiarę. Przez wiarę. Po prostu musisz zacząć wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go miłują. Że nagradza tych, którzy Go miłują. Kochasz Boga, to się spodziewaj nagrody, inaczej mówiąc. Droga jest prosta. Kochasz Boga, to spodziewaj się dobrych rzeczy od Boga. Nie spodziewaj się, że padnie. Nie spodziewaj się, że nie wyjdzie. Nie spodziewaj się, że jesteś chory, to jeszcze będziesz bardziej chory. Nie spodziewaj się. Spodziewaj się, że wyzdrowiejesz. Spodziewaj się, że sprawy zaczną się dobrze układać. Spodziewaj się, że Bóg zacznie cię błogosławić. Spodziewaj się tych rzeczy. Oczekuj tego wszystkiego. Patrz na to wszystko z wiarą. Zacznij mieć nadzieję w swoim życiu. Zacznij spoglądać naprawdę z pewnością na przyszłość. Bo jesteś dzieckiem Bożym. Bo jesteś w Bożych rękach. Bo wszystko to, co Pismo Święte mówi, to nie jest tak, jak mówią naukowcy. Bo wiecie, kto w tym wszystkim się myli? No oczywiście, że naukowcy. Oni ci mogą nie wiadomo ile dowodów podstawiać, a ty i tak wiesz, że to jest inaczej. A kiedyś tylko otworzą oczy, rozdziawią buzię, kiedy Bóg im to wszystko pokaże, powiedzą, a to myśmy się pomylili. Tyle ci tylko będą w stanie powiedzieć. To myśmy się pomylili. Lekarze się pomylili, archeolodzy się pomylili i może w fizyce się pomylili też, tak? Różni naukowcy się pomylili. Wiecie dlaczego? Bo człowiek nie ma pełnego poznania. Ma tylko tyle, ile Bóg mu zechce objawić. Dlatego powinniśmy ze wszystkimi sprawami przychodzić do Boga. Jeśli chcesz mieć mądrość i wiedzę ludzką, zwykłą, naukową, to potrzebujesz Boga. Jeśli potrzebujesz zdrowia, to zdrowi nie potrzebują lekarza, tak? Chorzy też nie potrzebują lekarza. Potrzebują kogo? Boga. Idą do lekarza, oczywiście. ale modlą się nie do lekarza, tylko do Boga. Panie, daj mądrość Jemu. Ja nie chcę, żeby to On mnie leczył, chcę, żebyś Ty Mu mądrość dał. Takie jest podejście. Idziesz coś załatwiać, interes prowadzisz, idziesz do kogo? Do Boga. I poprzez wiarę bierzesz rozwój, poprzez wiarę bierzesz rozwiązanie, poprzez wiarę i modlitwę bierzesz Bożą pomoc. Dobijasz się, stukasz. Panie Boże, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Nie, pomóż mi, nie, pomóż mi, nie, pomóż mi, nie, pomóż mi. No dobra, to Ci pomogę. To nie jest takie dziwne. To nie jest takie dziwne. Nie jest to tak w życiu naszym codziennym? Żona do męża mówi, daj mi to, nie dam ci. 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 Daj mi, nie dam ci. Daj mi, nie dam ci. Daj mi, no dobra, to weź. A dzieci to nie znają tej zasady, kiedy przychodzą do dzieci, do rodziców? Znają tą zasadę, czy nie? Już nawet małe dzieci wiedzą, jak to się robi. Dotąd się w brzuchu dziurę wierci, aż się dostanie to, co się prosi. Mamo, daj cukierka, nie. Mamo, daj cukierka, nie. Mamo, daj cukierka, nie dam ci, bo ci zaszkodzi. Mamo, daj cukierka, nie dam ci. Mamo, daj cukierka, no masz. Prosta zasada. Bardzo prosta zasada, tylko chrześcijanie nie chcą jej stosować. Czemu nie chcecie stosować tego? Bracia i siostry, czemu nie chcecie tego stosować? Zacznijcie to stosować. Jezus Chrystus zachęca. Bóg się nie obrazi. Jezus Chrystus mówi, że Bóg się nie obrazi. Nie obrazi się. Proście, a będzie wam dane. Proście. Szukajcie. Szukajcie, szukajcie, szukajcie. Dobijajcie się. Dostaniecie, dostaniecie. Na pewno dostaniecie. Dlatego, kochani, zrozummy, że wszelkie problemy, które przychodzą w życiu naszym, potrzebują jednej drogi rozwiązania. Natarczywego przychodzenia do Boga. I wierzenia, że Bóg da. Da. On mi da. Na pewno mi da. I weź to. Po prostu weź to od Pana, bo to jest naprawdę niezwykle ważne, żebyś modlił się, żebyś wołał, żeby przychodził przed Boże oblicze i otrzymywał to, co dla ciebie Bóg chce dać. Otrzymuj to, bierz. To są zasady działania Królestwa Bożego. Dwie ważne zasady. Modlitwa nieustająca. Nieustająca. Chodzisz i cały czas przed Boży tron, przed Boży tron. Moja sprawa mi leży na sercu. Boże, pomóż mi. Pomóż mi, na pewno mi pomożesz. Pomóż mi! I wierzysz, że to otrzymasz. I dostaniesz to. Naprawdę to dostaniesz. I niech Cię Bóg błogosławi. Te dwie Boże zasady działania Bożego Królestwa są niezwykle ważne właśnie dla Ciebie dzisiaj. Właśnie dla Ciebie dzisiaj. Nieważne dla Ciebie będą kryzysy, nieważne dla Ciebie będą trudne sytuacje, nieważne będą uszczerbki na zdrowiu, nieważne, jeśli jesteś osobą natarczywą. Jeśli jesteś osobą taką, jak Ci radzi sam Bóg, zacznij to stosować. I niech Bóg będzie uwielbiony, niech będzie błogosławiony. On jest naprawdę wielkim Panem. Amen. Amen. Jeszcze nie wszyscy. Amen. O właśnie, o to chodzi. Także tak wierzcie, tak ufajcie Bogu i tak się trzymajcie, będziecie mieli naprawdę Bożą pomoc.